kryzys państwa. Podejmujemy od jakiegoś czasu zagadnienia demokracji. Próbowaliśmy spoglądać na samą jej strukturę, na ten szczególny związek systemu większości i systemu prawa. Próbowaliśmy także dostrzec to, że w centrum demokracji niezmiennie znajduje się osoba ludzka, ale osoba w jej relacjach społecznych, w odniesieniu do społeczeństwa. Te relacje są tworzone przez dwie podstawowe reguły: logikę rynku i logikę daru. Gdyby to tak wszystko funkcjonowało, gdyby demokracja była faktycznie syntezą systemu większości i systemu prawa, gdyby w centrum demokracji była osoba realizująca się dzięki dobru wspólnemu, gdyby w tych relacjach funkcjonowały logika rynku i logika daru wzajemnie i równocześnie, byłoby dobrze. Ale w sposób prosty, a niekiedy wręcz prostacki, narzuca się nam pogląd, że demokracja to nade wszystko i przede wszystkim i wyłącznie system większościowy. Zatem jeśli większość uznaje, że można eliminować niepełnosprawnych, to tak się będzie czynić, zgodnie z zasadą demokracji. Jeśli większość uzna, że można reprodukować człowieka, czyli traktować go jak przedmiot w procesie manipulacji, reprodukcji biotechnologicznej, to chwała temu rządowi i tej partii, która to przeforsuje. Jeśli większość albo reprezentacja większości uzna, że należy ograniczyć katoli, mohery, oszołomów katolickich, to niech to czyni pod hasłem ochrony przed ksenofobią, homofobią, przed innymi zagrożeniami prawdziwej, jedynie prawdziwej demokracji. System demokracji w państwie winien kierować się logiką rynku i logiką daru. Powinien. Ale coraz bardziej próbuje się tłumaczyć wszystko, co nas otacza, w czym żyjemy, kalkulacją ekonomiczną. W odniesieniu do ludzkiego życia pojawia się bardzo rozpowszechniona dzisiaj, bardzo popularna kategoria jakości ludzkiego życia. Ona w jakiś sposób została nam przypomniana w październiku w związku z próbą delegalizacji aborcji eugenicznej. Może krótko po kolei. W ustawie dotyczącej ochrony życia ludzkiego przewiduje się, że można dokonać zabicia dziecka poczętego pod kilkoma warunkami. Jednym z tych warunków jest ten, że zostanie ono zdiagnozowane w okresie życia płodowego i zostanie stwierdzone, że jest obciążone wadami rozwojowymi. Na przykład jest chore na zespół Downa, na mukowiscydozę czy inne tego typu choroby. Takie dziecko niepełnosprawne, upośledzone, lepiej, żeby się nie urodziło. Zatem w świetle ustawy można je legalnie zgładzić. Skąd takie myślenie? Z logiki rynku. Wyłącznie z logiki rynku. Dziecko takie ma przecież niską jakość życia, jest ekonomicznie nieopłacalne, przyniesie same straty. Powinno się je zatem wyeliminować. To właśnie dlatego w ostatnich latach pojawiły się także w Polsce na przykład procesy o tak zwanych źle urodzonych. Źle urodzony człowiek, to znaczy człowiek, który urodził się dobrze, ale w ocenie rodziców, w ocenie społeczeństwa jest złym człowiekiem. Złym, bo obciążającym to społeczeństwo kosztami. To także dlatego w ostatnich miesiącach, na początku tego roku konkretnie, pojawił się na zachodzie Wielkiej Brytanii projekt tak zwanej aborcji postnatalnej, a więc eliminacji dziecka narodzonego do 30 dnia po urodzeniu, o ile nie zostanie ono zaakceptowane przez rodziców czy społeczeństwo. Przede wszystkim dlatego, że nie spełnia oczekiwań związanych z jakością jego życia. Zauważmy, wszystko to dokonuje się bardzo często w imię troski państwa o los, o kondycję społeczeństwa. Przecież za tymi wszystkimi eksterminacjami, za tym niszczeniem ludzkiego życia kryją się demagogiczne stwierdzenia, że chodzi nam o lepszą jakość życia społeczeństwa, że państwu chodzi o lepszą kondycję życia i funkcjonowania obywateli. Państwo zatem, dbając i troszcząc się o jednych obywateli, troszczy się tak dalece, że eliminuje innych. To, co jest ważne, to to, że takie projekty są wysuwane w przestrzeni państw, które mienią się być demokratycznymi. Tak naprawdę los człowieka niepełnosprawnego, dziecka nienarodzonego, stał się już od wielu lat kryterium demokracji, kryterium państwa prawa, kryterium tych funkcji, jakie państwo ma naprawdę spełniać. Mówił ksiądz Paweł Bortkiewicz, Chrystusowiec.